We wtorek, 4 marca z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie. Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Adela Ifuzi w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Sytuacja w Ameryce Południowej coraz bardziej napięta. Ekwador zerwał stosunki dyplomatyczne z Kolumbią. Podobnie zareagowała Wenezuela, wyrzucając kolumbijskich dyplomatów i zamykając granicę z Kolumbią. Bogota natomiast oskarża Chaveza o finansowanie marksistowskich partyzantów i zapewnia, że FARC chciał zdobyć bomby radioaktywne. Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję nakładającą kolejne sankcje na Iran za odmowę wstrzymania programu atomowego. Jest to decyzja nielegalna i nieprawomocna, uznał Teheran, który nie ma zamiaru poddać się presji międzynarodowej. Kolejną podróż na Bliski Wschód udała się szefowa dyplomacji amerykańskiej z nadzieją, że uda się jej nakłonić obie strony do podjęcia na nowo pokojowych negocjacji palestyńsko-izraelskich. Wtorkowe prawybory w kolejnych 4 stanach amerykańskich przesądzą, kto będzie kandydatem partii demokratycznej. W czasie starć na granicy Sudanu i Czadu zaginął francuski żołnierz z europejskich oddziałów. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, który przygotowałam z Katarzyną Zawicką, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach przegląd prasy opracowany przez Agnieszkę Kumor i Sylwię Gibbs, wiadomości europejskie i druga część reportażu z ubiegłotygodniowego Forum na rzecz zatrudnienia, które było zorganizowane w Warszawie przez ambasadę francuską i Izbę Przemysłowo-Handlową. W części magazynowej jazzowe wspomnienie Katarzyny Zawickiej o Joe Zawinulu, założycielu Water Report, który zmarł we wrześniu ubiegłego roku i wtedy też ten program był zrobiony. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. Sytuacja w Ameryce Południowej coraz bardziej napięta. Ekwador zerwał stosunki dyplomatyczne z Kolumbią, podobnie zareagowała Wenezuela, wyrzucając kolumbijskich dyplomatów i zamykając granicę z Kolumbią. Bogota natomiast oskarża Chaveza o finansowanie marksistowskich partyzantów i zapewnia, że FARC chciał zdobyć bomby radioaktywne. Prezydent Ekwadoru Rafael Correa stwierdził w wystąpieniu telewizyjnym i radiowym do narodu, że sobotni atak armii kolumbijskiej na terytorium jego kraju i zabicie drugiego w randze dowódcy FARC, Raula Reyesa, zaprzepaściło szansę uwolnienia Ingrid Betancourt i 11 innych zakładników z rąk marksistowskiej partyzantki. Korea oświadczył, że przed atakiem sił kolumbijskich jego rząd bliski był zawarcia porozumienia z rebeliantami w sprawie wypuszczenia zakładników i oskarżył rząd kolumbijski o celowe uniemożliwienie tej operacji poprzez atak na terytorium Ekwadoru. Nie negocjowaliśmy nic innego z FARC, jak tylko uwolnienie Ingrid Betancourt, zapewnił ekwadorski prezydent, odpowiadając na oskarżenia Kolumbii wypowiedziane w poniedziałek pod adresem jego rządu o sprzyjanie marksistowskim rebeliantom. Również w stolicy Wenezueli, Caracas, minister spraw wewnętrznych dał do zrozumienia, że Ingrid Betancourt miała szansę być wiele razy uwolniona z rąk FARC i że przeszkodziło w tym działanie rządu w Bogocie. Rodzina przetrzymywana od 6 lat zakładniczki również zareagowała gwałtownie, oskarżając prezydenta Uribe o permanentne sabotowanie wszystkich prób uwolnienia Ingrid Betancourt. Wojna słowna w tej części Ameryki Południowej doprowadziła już do zerwania stosunków dyplomatycznych Ekwadoru z Kolumbią, ale nie handlowych, jak sprecyzowano w Quito. Również Wenezuela nakazała ambasadorowi Kolumbii w Caracas i wszystkim innym dyplomatom tego kraju niezwłoczne opuszczenie Wenezueli, a po południu we wtorek poinformowano o zamknięciu granicy z Kolumbią. Naruszenie nienaruszalności terytorium Ekwadoru potępiły również rządy Brazylii i Nikaragui. Z kolei rząd w Bogocie zapewnia, że partyzanci z FARC chcieli wyprodukować tak zwaną brudną bombę, to znaczy z użyciem materiałów radioaktywnych. Informację tę podał dzisiaj, we wtorek, w Genewie wiceprezydent kolumbijski występujący na ONZ-owskiej konferencji w sprawie rozbrojenia. Bogota oskarża prezydenta Hugo Chaveza o finansowanie marksistowskich partyzantów. Dowody na to mają się znajdować na twardych dyskach komputerów znalezionych podczas sobotniej akcji przeciw FARC. Grupy terrorystyczne mające dochody z handlu narkotykami negocjowały zakup broni i materiałów radioaktywnych, powiedział w Szwajcarii wiceprezydent Francisco Santos, podkreślając, że grupy te są zagrożeniem nie tylko dla jego kraju, ale dla całego południowoamerykańskiego kontynentu. Prezydent Kolumbii powiedział we wtorek, że zaskarży do Międzynarodowego Trybunału Karnego Hugo Chaveza o finansowanie ludobójstwa. Prezydent Wenezueli kategorycznie odrzuca wszelkie oskarżenia. Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję nakładającą kolejne sankcje na Iran za odmowę wstrzymania programu atomowego. Pośród 14 członków Rady nikt nie był przeciw, tylko Indonezja wstrzymała się od głosu. Nowa rezolucja zaostrza środki zastosowane dotąd wobec Iranu, m.in. zakaz podróżowania po świecie kolejnych osobistości irańskich oraz zamrażanie irańskich aktywów za granicą. 5 stałych członków Rady – USA, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Rosja, także Niemcy – już 22 stycznia w Berlinie porozumiało się w sprawie treści rezolucji. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło nowe sankcje nałożone na Iran jako silny sygnał polityczny adresowany do Teheranu, sygnał, który ma uświadomić konieczność współpracy z Radą Bezpieczeństwa ONZ-u oraz respektowanie decyzji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Chiny, wcześniej sprzeciwiające się sankcjom wobec Iranu, podkreśliły, że nie chodzi o ukaraniu Teheranu, ale o skłonienie go do podjęcia dialogu. Po głosowaniu 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa zwróciło się do szefa dyplomacji europejskiej Javiera Solany, by jak najszybciej spotkał się z negocjatorem irańskim odpowiedzialnym za program nuklearny Saidem Jalilim. Iran zareagował natychmiast na decyzję Rady Bezpieczeństwa, uznając sankcje za nieprawomocne i nielegalne, jak podkreślił ambasador tego kraju przy ONZ-cie. W podobnym duchu wypowiedział się rzecznik prasowy rządu, natomiast media w Teheranie nie wspomniały na razie ani słowem o nowej rezolucji i sankcjach nałożonych na Iran. Kolejną podróż na Bliski Wschód udała się szefowa dyplomacji amerykańskiej.
Condoleezza Rice przybyła do Izraela w ramach swej bliskowschodniej podróży, której celem jest znalezienie sposobu wyjścia z impasu w negocjacjach pokojowych między Izraelem i Palestyńczykami. Zaapelowała do obu stron o jak najszybsze podjęcie rozmów zablokowanych przez autonomię palestyńską po izraelskiej ofensywie w strefie Gazy, w czasie której zginęło ponad 120 osób, w tym wielu cywilów. Condoleezza Rice spotyka się z przywódcą Palestyńczyków Mahmudem Abbasem i premierem Salamem Fayadem, a następnie ma spożyć kolację roboczą w towarzystwie szefa izraelskiego rządu Ehuda Olmerta.
Po spotkaniu z Condoleezzą Rice prezydent autonomii palestyńskiej zaapelował o zaprzestanie walk palestyńsko-izraelskich i podjęcie jak najszybciej dialogu pokojowego. Condoleezza Rice wyraziła nadzieję, że rozmowy są możliwe. Podkreśliła jednocześnie, że Izrael ma prawo się bronić przed atakami, ale śmierć tak wielu niewinnych ofiar budzi głęboki niepokój, uważa szefowa amerykańskiej dyplomacji. Prawybory w 4 stanach amerykańskich rozstrzygną losy kandydatów demokratów, a najprawdopodobniej przypieczętują zwycięstwo Baracka Obamy, który od zakończonego remisem z super wtorku 5 lutego wygrał 11 prawyborów. Jeśli Hillary Clinton przegra we wtorek w Teksasie i Ohio, może się pożegnać z myślą o fotelu prezydenckim. W obecnym stadium niezależna witryna Real Clear Politics podliczyła, że Obama może liczyć na głosy 1392 delegatów na konwencję Partii Demokratycznej, podczas gdy Clinton zdobyła ich jedynie 1279, czyli o ponad 100 delegatów mniej. Jeśli drugi super wtorek zakończy się klęską pani Clinton, działacze będą naciskać, by wycofała się z wyścigu. Zapowiadając swą kandydaturę ponad rok temu, Hillary Clinton stwierdziła wówczas: wchodzę, by wygrać. W sierpniu 2007 roku była przedstawiona jako wielka faworytka, przodująca w sondażach przed senatorem z Illinois o 18%. Po przegranej w Iowa i wygranej w New Hampshire, Clinton oddała Obamie 11 stanów. Wtorkowe wyniki w Teksasie i Ohio mogą się zatem okazać dla byłej pierwszej damy decydujące. Zdaniem politologów wyraźna pomoc, z jaką szczególnie w ostatnich dniach pospieszył mąż kandydatki, były prezydent Bill Clinton, przyniosła jej tyle samo korzyści, co szkody, gdyż wyborcy przypomnieli sobie zarówno dobre, jak i złe chwile z okresu jego podwójnej prezydentury. Barack Obama może liczyć na wielu sojuszników i to nawet poza granicami kraju. Kandydat demokratów wysłał listy podziękowaniem do burmistrza portu japońskiego Obama, od którego dostał słowa poparcia i kilka drobnych upominków. Przedsiębiorczy Japończyk chce wykorzystać zbieżność brzmienia nazwy miejscowości z nazwiskiem amerykańskiego kandydata, by przyciągnąć turystów. Stąd to publiczne poparcie dla Baracka Obamy. Burmistrz Fujiwara ma nadzieję, że po wyborach 4 listopada zostanie przyjęty przez niego w Białym Domu. W obozie republikańskim sytuacja jest praktycznie przesądzona. Senator John McCain może liczyć na wygraną w 4 stanach i zdobycie ostatnich delegatów brakujących mu do oficjalnej inwestytury partii republikańskiej w listopadowych wyborach.
Francuski żołnierz zaginął w czasie starć na granicy Czadu i Sudanu między sudańskimi siłami zbrojnymi a żołnierzami sił międzynarodowych. Jak informuje AFP, wojskowy jeep Europejskich Sił Stabilizacyjnych EUFOR w Czadzie dwukrotnie przekroczył granicę sudańską. Doszło do strzelaniny z sudańskimi pogranicznikami. Jak podało sudańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jeep EUFOR-u został całkowicie zniszczony. 5 lub 6 żołnierzy zdołało zbiec piechotą w kierunku Czadu. Sudańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało do wiadomości informację o jednej ofierze cywilnej. Natomiast armia sudańska poinformowała o 2 zabitych, 1 cywilu i 1 żołnierzu. Obie ofiary mają być Sudańczykami. Sztab armii francuskiej poinformował, że jeden żołnierz francuski uznany jest za zaginionego. Drugi, lekko ranny, został przewieziony śmigłowcem do szpitala wojskowego w Birao w Republice Środkowoafrykańskiej. Armia francuska oświadczyła, że francuski pojazd przekroczył granicę przez nieuwagę. Misja międzynarodowa w Darfurze stara się wyjaśnić okoliczności zajścia. Francja zwróciła się do Sudanu o udzielenie pomocy w poszukiwaniu zaginionego żołnierza. Operacja EUFOR-u w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej ma chronić ludność cywilną w Czadzie i personel organizacji pomocowych zagrożonych przemocą w sąsiednim sudańskim Darfurze. W misję Unii Europejskiej w Czadzie zaangażowało się 21 państw unijnych, z czego na miejscu będą obecni żołnierze 14 państw. Trzon operacji liczącej 3700 ludzi z batalionem rezerwy strategicznej 4300 będą stanowić wojska francuskie. Polska zgłosiła gotowość wysłania 400 żołnierzy.
A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor i Sylwia Gips.
Na pierwszej stronie prawicowego Le Figaro sprawy wewnątrz francuskie walczą o pierwszeństwo z prawyborami w Stanach Zjednoczonych. Z kolei lewicowa gazeta Libération nie odczuwa rozterek duchowych i pod znamiennym tytułem Bój to jest nasz ostatni prezentuje najnowszą batalię na francuskim rynku przedsiębiorców, zaprawioną, jak to często w takich wypadkach bywa, skandalem finansowym. Laurence Parisot, szefowa MEDEF, Mouvement des Entreprises de France, francuskiej konfederacji pracodawców, wydała wojnę metalurgicznemu lobby w obronie dobrego imienia francuskich przedsiębiorców. Jak donosi Sonia Faure w Libération, kierownictwo wpływowej Unii Przemysłu i Zawodów Metalurgicznych uznało argumenty pani Parisot i cofnęło swemu byłemu prezesowi Denisowi Gauthier-Savagnacowi złotą odprawę w wysokości 1,5 miliona euro. Byłemu prezesowi wymiar sprawiedliwości zarzuca ponadto wyciągnięcie z kas Unii 19 milionów euro w latach 2000-2007 z tytułu różnych lukratywnych poborów. Lobby metalurgiczne odrzuca jednak stanowczo żądanie szefowej pracodawców, która chciała jego przedstawicieli pozbawić prawa głosu w organizacjach parytetowych. Czy krucjata Laurence Parisot w obronie dobrego wizerunku rodzimego biznesu oczyści instancje przedsiębiorcze? Czas pokaże. Na razie pierwsza runda wygrana, głosi Le Figaro, przez żelazną damę z Medef. Smutne refleksje powyborcze zajęły wstępniak pióra Dominique Quignot na łamach katolickiego dziennika La Croix. Ograniczenia wolności słowa w mediach, niemożność przystąpienia do wyborów partii opozycyjnych, ostra represja wszelkiej krytyki są oczywiście niezgodne z ogólnie przyjętym obrazem demokracji, ale nie wyjaśniają w pełni sukcesu Delfina Putina w niedzielnych wyborach prezydenckich w Rosji. Wybierając Miedwiediewa na przyszłego prezydenta swego kraju, pisze Dominique Quignot, Rosjanie wybrali w rzeczywistości opcję przedłużenia władzy Władimirowi Putinowi, który zajmie fotel premiera i tym samym obejdzie bokiem postanowienia konstytucji. Przypomnijmy, że rosyjska ustawa zasadnicza zakazuje sprawowania trzeciego mandatu prezydenckiego. W oczach Rosjan Putin jest gwarantem stabilności kraju. Nie w smak im poszła spowodowana upadkiem Związku Radzieckiego degrengolada rodziny z materialnego i psychologicznego punktu widzenia na scenie międzynarodowej. Putin dodał skrzydeł narodowej dumie. I mimo, że na uzdrowieniu gospodarki korzystają jedynie wybrani, każdy żywi przecież nadzieję, że kiedyś w jakiejś tam przyszłości i on poprawi swą życiową sytuację. To wystarczyłoby zaufać obietnicom wyborczego tandemu. W bliskiej perspektywie taki wynik można było przewidzieć, a nawet być go pewnym. Dalsza przyszłość jawi się już w mniej pewnym kształcie. Niewiadoma tkwi w marginesie swobody, jaką Putin zostawi Miedwiediewowi lub po jaką on sam sięgnie. O prezydencie elekcie mówią, że jest ponoć bardziej liberalny, że nie ciąży na nim kagiebowska przeszłość, że jest młodszy. Jakie inicjatywy podejmie, to inna sprawa. Czy wyborczy duet funkcjonować będzie na dłuższą metę? Kolejna niewiadoma. Rosja wróciła do klubu wielkich tego świata. Wspólnota międzynarodowa zabiega o jej względy, nie przejmując się zbytnio łamaniem praw człowieka. Pieniądze z ropy dają Rosji szeroki margines działania.
RFI, Radio France Internationale.
Dziennik Le Monde zastanawia się w artykule redakcyjnym, czy można jeszcze mówić o pokojowym procesie na Bliskim Wschodzie. Po 7 latach zarządzania tą kwestią przez Izrael, jak wiadomo bez powodzenia, George Bush, poparty przez Europejczyków, zaangażował się w ostatniej chwili w ratowanie polityki bliskowschodniej. Wykorzystując krwawe zerwanie między islamistami Hamasu a ruchem Fatah prezydenta Abbasa, Waszyngton wyobraził sobie plan następujący. Poprzeć zachodni brzeg Jordanu, kontrolowany przez Fatah, przekształcić go w laboratorium przyszłego państwa palestyńskiego dzięki darom zebranym podczas grudniowej konferencji w Paryżu, odizolować Gazę rządzoną przez Hamas, tak aby skrupił się na niej gniew i frustrację i aby straciła poparcie palestyńskiej opinii publicznej. A żeby ten plan się powiódł, trzeba było, zdaniem dziennika Le Monde, aby zapomniano o Gazie karmionej kroplówką przez ONZ i obleganej przez armię izraelską. Tak się jednak nie stało. Za sprawą ostrzeliwania Izraela przez rakiety palestyńskie. Co więcej, izraelskie miasto Ashkelon bombardowane jest bronią znacznie bardziej nowoczesną niż w przeszłości, nabytą zdaniem Jerozolimy dzięki pomocy Iranu. Plan na rzecz zachodniego brzegu zaowocował więc tym, czego miał uniknąć. Hamas znalazł się w centrum gry. Zachodzi pytanie, czy bojkot tej organizacji, radykalnej, ale zdolnej też do pragmatyzmu, przez Izrael, Stany Zjednoczone i Europejczyków jest słuszny. Znany komentator dziennika Le Monde, Daniel Vernet, poświęca swą dzisiejszą kronikę kwestii zakłócania polityki wewnętrznej Niemiec przez radykalną lewicę. Die Linke nie jest jeszcze prawdziwą partią polityczną, raczej zlepkiem rozmaitych sił, byłych komunistów ze wschodu i z zachodu, związkowców z zachodu, pacyfistów zawiedzionych przez zielonych i resztki grup lewackich. Czy można zawrzeć sojusz z tą radykalną lewicą? Pytanie to podzieliło socjaldemokratów na zachodzie Niemiec. Koalicje takie powstały jednak w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, a nawet w Berlinie. Widmo krąży po Niemczech, widmo komunizmu, pisze Daniel Vernet, parafrazując manifest komunistyczny niejakiego Marksa. Przez 40 lat wschodnia część Niemiec musiała znosić reżim typu sowieckiego. To, że po zjednoczeniu w systemie demokracji liberalnej partia radykalnej lewicy zakłóca doświadczony ustrój polityczny, jest prawdziwą ironią historii.
RFI.
Radio France Internationale.
Co nowego w Europie? Katarzyna Zawicka.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Nicolas Sarkozy znaleźli kompromis w sprawie spornego projektu Unii Śródziemnomorskiej. Projekt ten od miesięcy był kością niezgody między dwoma państwami. Francja chce założyć Unię między krajami obu wybrzeży Morza Śródziemnego i zaprosić do udziału w niej inne kraje członkowskie. Wyznaczono nawet datę założycielskiego spotkania 13 lipca 2008 roku. Jest to jeden z priorytetów wyznaczonych przez Sarkozy'ego na czas francuskiej prezydencji w Unii, która będzie miała miejsce w drugiej połowie tego roku. Niemcy były przeciwne projektowi, obawiając się, że doprowadzi on do podziału w łonie Unii Europejskiej. Podczas spotkania z okazji inauguracji salonu najnowszych technologii CeBIT w Hanowerze, Merkel i Sarkozy doszli jednak do porozumienia i ogłosili, że Unia Śródziemnomorska będzie projektem całej Unii Europejskiej, mówi prezydent Francji Nicolas Sarkozy.
L'Union pour la Méditerranée se fera, ce sera un projet européen. Nous ferons une proposition franco-allemande au prochain conseil.
Unia na rzecz Morza Śródziemnego będzie projektem europejskim, który zostanie zrealizowany. Przedstawimy propozycję francusko-niemiecką podczas następnego szczytu europejskiego. Nie będziemy wchodzić w szczegóły propozycji, którą uzgodniliśmy dziś wieczorem, dlatego że chcemy przyłączyć do niej naszych partnerów. Nie chcemy, by mieli wrażenie, że Francja i Niemcy narzucają własne idee. Poruszyliśmy ich kilka. Ideę współpracy unijno-śródziemnomorskiej zainicjowanej w Barcelonie, którą powinno się pchnąć naprzód. Angela zawsze była tego zdania. I moją ideę Unii na rzecz Morza Śródziemnego. Przekonacie się, że znaleźliśmy kompromis w sprawie Unii na rzecz Morza Śródziemnego, której chcemy oboje i która nie wykluczy nikogo. Jest to nowy projekt, który opiera się na dotychczasowych dokonaniach unijnych rozpoczętych w Barcelonie i który nie wyklucza nikogo. To nie znaczy, że Francja i Niemcy nie zgadzały się co do konieczności znalezienia nowego porozumienia między północą a południem Morza Śródziemnego. Chodziło o to, jak osiągnąć to porozumienie i myślę, że znaleźliśmy drogę ku temu.
Entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée. C'est comment on y arrivait. Et je pense qu'on a trouvé le chemin pour y arriver.
Premier Francji François Fillon stwierdził, że Unia na rzecz Morza Śródziemnego powstanie w oparciu o model Rady Państw Morza Bałtyckiego, międzynarodowej organizacji powstałej z inicjatywy rządów Polski i Szwecji. Została ona powołana do życia w marcu 1992 roku na konferencji ministrów spraw zagranicznych w Kopenhadze. Jej celem jest uproszczenie procedur tranzytowych na granicach państw członkowskich, zajmuje się również problemami ochrony środowiska. Niemcy odgrywają w niej rolę zasadniczą, Francja jest w praktyce tylko obserwatorem. W ramach współpracy Unii Europejskiej z krajami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego, prezydent Algierii Abdelaziz Bouteflika przyjął we wtorek komisarza do spraw stosunków zewnętrznych Benitę Ferrero-Waldner. W czasie spotkania obecni byli również szef algierskiej dyplomacji Murat Medelsi oraz minister finansów Karim Djoudi. Unia Europejska popiera reformy gospodarcze przeprowadzane w Algierii, będącej trzecim dostawcą gazu i 13. ropy naftowej do Europy. Unia przeznaczyła 40 milionów euro na realizację programu ułatwiającego działalność małych i średnich przedsiębiorstw w Algierii. Unia przyczynia się tym samym do rozwoju jej sektora prywatnego. Minister spraw zagranicznych Murat Medelsi zapewnił, że władze Algierii zrobią wszystko, żeby stworzyć dogodne warunki dla europejskich inwestorów, którzy będą mieli ochotę wejść na rynek algierski. W czasie rozmów z europejską komisarz poruszony został również temat walki z terroryzmem. Unię Europejską od 2001 roku łączy z Algierią porozumienie globalne dotyczące współpracy handlowej, gospodarczej i społecznej. Gazprom zapowiedział kolejne przykręcenie kurka Ukrainie. Ma to być następstwem braku postępów w negocjacjach. Rzecznik Gazpromu Siergiej Kuprianow oskarżył Ukrainę o opieszałość w negocjacjach. Gazprom ze swej strony również nie sprawia wrażenia, żeby się do tych negocjacji śpieszył, a jednocześnie zabronił wejścia niezależnym obserwatorom do dwóch stacji kontroli przepływu gazu znajdujących się na Ukrainie. Gazprom żąda od Ukrainy zwrotu długu w wysokości 600 milionów dolarów. Nie udało się również osiągnąć porozumienia w sprawie sprawie uproszczenia systemu dostaw rosyjskiego gazu. Obecne ograniczenie jest pierwszym od wielkiego kryzysu, który miał miejsce 1 stycznia 2006 roku. Wówczas zakłóciło to zaopatrzenie w gaz kilku państw europejskich. Obecnie Gazprom zapewnił, że dostawy gazu do Europy nie zostaną zmniejszone. Kolejny kryzys gazowy między Rosją i Ukrainą zbiegł się w czasie z wyborami prezydenckimi w Rosji, w których zwycięzcą został Dmitrij Miedwiediew, pełniący jednocześnie funkcję prezesa Rady Administracyjnej Gazpromu.
A teraz proponujemy drugą część reportażu z ubiegłotygodniowego Forum na rzecz zatrudnienia, które było zorganizowane w Warszawie przez ambasadę francuską i Izbę Przemysłowo-Handlową. Reportaż przesłała nam Virginie Little, redaktor naczelny francuskojęzycznego pisma Les Echos de Pologne, ukazującego się w Polsce.
We francuskich dniach kariery, czyli forum na rzecz zatrudnienia zorganizowanym przez ambasadę Francji w Polsce i francusko-polską Izbę Przemysłowo-Handlową, wzięło w tym roku udział ponad 50 francuskich wystawców, przedsiębiorców i przedstawicieli szkolnych oraz akademickich placówek. Zaprezentowali oni ponad 1500 ofert pracy i staży w różnych sektorach i na różnych stanowiskach. 900 z tych ofert dotyczyło pracy w Polsce, pozostałe były propozycjami pracy we Francji, Hiszpanii i w Luksemburgu. Obecni byli m.in. przedstawiciele Accenture, Auchan, AMG Net, Bull, Bouygues Immobilier, banków Calion i Société Générale, kancelarii Gide, Lorette, Noël i sieci sklepów Camailleux. Virginie Little rozmawia z Karoliną Pniewską z firmy Bergerat Monoyeur.
Bergerat Monoyeur jest firmą, która się bardzo dynamicznie rozwija w Polsce, ponieważ jesteśmy wyłącznym dealerem maszyn drogowo-budowlanych Caterpillara, a w tym segmencie rynku jest teraz duże zapotrzebowanie i bardzo dynamicznie się tutaj ta branża rozwija, też nasza firma się rozwija. W zeszłym roku zatrudnialiśmy o tej porze 200 osób, teraz mamy już 350 pracowników i na ten moment kilkanaście kolejnych rekrutacji w toku, w związku z czym też tutaj je promujemy, też kilku potencjalnych ciekawych kandydatów spotkaliśmy dzisiaj na targach, z czego się cieszę. Głównie sprzedajemy i serwisujemy sprzęt drogowo-budowlany, potrzebujemy mechaników oraz przedstawicieli handlowych, którzy odpowiednio będą ten sprzęt bądź serwisować, bądź sprzedawać. Ale oprócz tego w naszej centrali jest to dział administracyjno-finansowy, dział personalny, dział marketingu, dział administracji sprzedaży maszyn i w tych działach również poszukujemy pracowników.
Czy koniecznie trzeba mówić po francusku, żeby pracować w Bergerat Monoyeur?
Nie, niekoniecznie. Jest to zdecydowanie wartość dodana, istotna na stanowiskach związanych z bezpośrednim raportowaniem do naszej spółki matki w Paryżu. Czyli to są głównie stanowiska w dziale finansowym, tak, czy controlling, czy też stanowisko głównego księgowego na przykład. Na pozostałych stanowiskach zdecydowanie bardziej istotna jest dla nas znajomość języka angielskiego, z tego względu, że obsługujemy firmę amerykańską.
A czy są możliwości, żeby właśnie rozwijać się i pracować w Bergerat Monoyeur poza Polską?
Tak, to jak najbardziej nasza spółka matka we Francji, Bergerat Monoyeur, jak najbardziej. Tutaj też mają na pewno otwarte rekrutacje w tym momencie.
Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję również.
W maju w Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie firma Courte Paille otworzy swoją pierwszą polską restaurację. Na targach Francuskie Dni Kariery poszukiwała 15 pracowników. Przed mikrofonem Virginie Little, Stefan Le Sieur.
Mimo, że jesteśmy firma, która dopiero rozpoczyna w Polsce, już jesteśmy członkiem francuskiej Izby Handlowej i dzięki niej dowiedzieliśmy o istnieniu tego forum i skoro szukamy pracowników dla naszego rozwoju, zdecydowaliśmy, że będziemy uczestniczyć w tym.
Dlaczego państwo są na forum? Tylko dla rekrutacji?
To znaczy przede wszystkim w celu rekrutacyjny, chociaż też dla nas jest dobry sposób, żeby czuć rynek pracowniczy w Polsce. I też widzę, że jest bardzo dużo ludzi, którzy szukają staż lub praca we Francji, więc w tym roku nie jesteśmy przygotowani na to i może będziemy na tym się zastanawiać. Natomiast przede wszystkim tutaj to jest w celu rekrutacyjnym dla naszej restauracji, którą otworzymy w Arkadzie. Konkretnie szukamy ludzi na stanowisko kelner czy specjalista do spraw grilla. Chociaż od razu zaznaczam, że Courte Paille słynie we Francji z tego, że mamy dużo promocji wewnętrznej, dużo szkoleń, więc w ramach rozwoju sieci, które będziemy rozbudowali w Polsce, te ludzie, które dzisiaj rekrutujemy jako kelnerzy, mają ogromne możliwości awansu na stanowisko nawet kierownicze czy więcej.
A ile osób państwo na forum poszukują?
Sądzę, że w granicach 10 do 15 osób jeszcze musimy zatrudnić dla naszej restauracji. W tej chwili po połowie dnia sądzę, że mamy około 10 poważnych kontaktów, które będziemy się starali owocować jako pracownicy.
A czy język francuski jest koniecznie potrzebny, żeby pracować w Polsce u Courtepaille?
Nie, ponieważ wiadomo, że w Polsce ten jedyny język, który potrzebny jest polski. Natomiast niemniej jednak pracujemy w Arkadii, w środowisku, gdzie mogą być dużo cudzoziemców, więc ludzie, którzy będą mówili po angielsku, będą mieli dodatkowym atutem. Oczywiście francuski zawsze jest mile widziany w firmie francuskiej, chociaż z tego względu, że mamy dużo kontaktów z siedzibą we Francji, czy niektóre dokumenty będą w języku francuskim, to też będzie atutem, ale nie jest wymagany.
Wśród ofert zaprezentowanych na targach było także ponad 150 staży w Polsce i we Francji. Virginie Little rozmawia z Philippem Chavin z Polsko-Francuskiego Funduszu Współpracy.
Dzień dobry Państwu. Fundusz Współpracy Polsko-Francuskiej został stworzony 3 lata temu. To jest inicjatywą na początku rządową między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Francji oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych Polski. Głównym udziałowcem finansowym jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji w tej chwili, ale mamy nadzieję, że niedługo też strona polska będzie w stanie pomóc fundusz. Fundusz wspiera, krótko mówiąc, kształcenia zawodowe, podstawowe i ustawiczne. Od 3 lat wysłaliśmy ponad 350 uczniów lub studentów do Francji albo Francuzów do Polski. Mamy 3 rodzaje stypendia. Pierwszy rodzaj jest jak najbardziej klasyczny, dotyczy dofinansowania studia. Kiedy dofinansujemy? Dofinansujemy rok, który się ukończy konkretnego dyplomu, więc w naszym wypadku to jest trzeci rok, bo to wtedy osoba dostaje licencjat. Wyjątkowo dofinansowaliśmy piąty rok, czyli drugi rok studia masterski, czyli taki ostatni rok magisterski, ale to jest wielki wyjątek i została podjęta tą decyzję wyłącznie kiedy komitet, który wybiera osoby, które wysłamy, był pewny, że bezpośrednio jest jakąś firmę, która jest zainteresowana. Stąd niestety nie finansujemy dziedzin na przykład humanistycznych, raczej przemysłu, sektor rolny, hotelarstwo, gastronomii, logistyka. Czyli są rzeczywiście różne dziedziny. Na początku przypomniałem, że finansujemy studentów i uczniów. To jest właśnie, wydaje mi się, zaleta i dość ciekawy element naszego funduszu, bo jak są współpracy zagraniczne, z reguły to się kształci na poziomie doktorów, profesorów, ambasadorów, prezes firm, województw, starosta. A tu mamy właśnie wymianę między szkołami zawodowymi. I to jest według mnie bardzo ważne, bo pierwsza rzecz, najważniejsza rzeczywiście to jest praca, to jest kształcenie. Ale w tym się wiąże zapoznanie się między naszymi oba krajami, bo jeżeli Francja i Polska mają się zapoznać, to wydaje mi się, że nie wyłącznie na górze, w dużych miastach, ale wszędzie, na wsi i w małych miastach. I właśnie nasz fundusz, wspierając te studia tak zwane technikum, to wydaje mi się, że ma swoim małym udziałem z tym zbliżeniem naszych dwóch narodów.
A co francuskie dni kariery przyniosły uczniom i osobom poszukującym pracy?
Przyjechaliśmy z Katowic razem z całą szkołą. To jest wyjazd szkolny, bo uczymy się w liceum dwujęzycznym. No i w takim razie wykłady o studiach za granicą we Francji bardzo nas interesowały. Na razie jesteśmy na etapie liceum, dlatego bardziej zastanawiam się nad studiami niż pracą.
A czy już Państwo znajdowali właśnie informacje o studiach we Francji, które są interesujące dla Państwa?
Akurat ja interesuję się medycyną, także tutaj nie znalazłam za bardzo stoisk, które poinformowałyby mnie o tym, ale koleżanka jest bardziej zainteresowana prawem, więc...
Tak, ja znalazłam bardzo dużo informacji, które mi faktycznie pomogły. No i także wykłady dotyczące studiów były bardzo pomocne, bo dowiedziałam się, że mogę też studiować w Polsce po francusku. No i to bardzo mi się przyda, tak mi się wydaje. Zresztą mam także rozeznanie, bo jest tu, są to chyba 2 czy 3 firmy, które zajmują się prawem międzynarodowym, więc mam też ukierunkowanie, co mogę robić po studiach.
Jestem osobą, która jest absolwentką, skończyłam swoje studia i obecnie poszukuję możliwości pracy w międzynarodowym środowisku. Liczę na to, że tutaj na tych targach francuskich będę miała możliwość znalezienia takich ofert pracy interesujących mnie ze względu na to, że chciałabym pracować w takim środowisku frankofońskim.
Mówi pani po francusku?
Mówię po francusku. Wydaje mi się, że dobrze, więc mam nadzieję, że moje CV zainteresuje tutaj wystawców również.
A chciałaby pani pracować w Polsce?
Szczerze mówiąc, jestem osobą mobilną na poziomie międzynarodowym. Nie jest to dla mnie problemem. Chętnie pracowałabym w Paryżu ze względu też może trochę osobistych, ze względu, że tam jest ktoś mi bardzo bliski, ale myślę, że praca w Warszawie czy w Krakowie, bądź w jednym z dużych miast w Polsce byłaby też naprawdę bardzo ambitna i taka pasjonująca. Przed chwilą odwiedziłam kilka stoisk firm, które również są przedstawicielami na rynku polskim, bądź też oferują pracę za granicą i myślę, że udało mi się zestawić moje resume i mam nadzieję, że z tego wyniknie jakaś współpraca, prawda? Niestety w zeszłym roku nieco za późno się o tym dowiedziałam i już nie zdążyłam tutaj przybyć, natomiast w tym roku skorzystałam właśnie z tej możliwości, żeby przyjechać z Krakowa autobusem do kariery i to bardzo ułatwiło sprawę, naprawdę muszę pochwalić organizatorów pod tym względem.
RFI.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Joe Zawinul zmarł 11 września, miał 75 lat i zmarł na raka. Stało się to tydzień temu i mówiliśmy o tym tydzień temu, dziś jednak pora na dłuższe wspomnienie. Do końca nagrywał i koncertował, miał wystąpić 6 września na festiwalu Jazz à la Villette w Paryżu. Niestety już nie dane nam było go oglądać. Przypomnimy dziś troszkę jego muzykę, jego sylwetkę i jego dzieje. Urodził się w 1932 roku w Austrii, dzieciństwo spędził na fermie niedaleko Wiednia. Kiedy miał 6 lat, dostał w prezencie akordeon, nauczył się na nim grać w ciągu następnego roku, a potem rozpoczął regularną naukę w wiedeńskim konserwatorium w klasie skrzypiec i fortepianu. Kiedy do Wiednia dotarł film Stormy Weather, młody Józef oglądał go 24 razy. Wkrótce zaczął grać w orkiestrach przygrywających na ślubach, potem nawiązał współpracę z Hansem Kollerem i wszedł w skład jego orkiestry. Grał ze wszystkimi liczącymi się muzykami Austrii. W 1959 roku otrzymał stypendium do prestiżowej Berklee School of Music. Decyzję o wyemigrowaniu podjął bez wahania i w kilka tygodni później stał się członkiem grupy Maynarda Fergusona, a potem od 1959 grał w zespole Diane Washington. To z nią właśnie po raz pierwszy usłyszał go Miles Davis, który natychmiast zaproponował mu wspólne nagranie. Jednak na razie Joe odmówił i wielki Miles będzie musiał poczekać aż do 1968 roku. Wcześniej Joe Zawinul współpracował z Cannonballem Adderley, dla którego napisał Mercy, 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 nagrodzone później Grammy Awards.
Mercy, Mercy.
Współpraca z Milesem Davisem przyniosła kilka znakomitych płyt: Beaches Brew, Big Fun, Live Evil, a kompozycja Zawinula In a Silent Way stała się motywem albumu pod tym samym tytułem. W 1971 roku Joe Zawinul tworzy wraz z Wayne'em Shorterem, z którym grywał już wcześniej, jeden z najważniejszych w historii jazzu zespołów – Weather Report. Dwaj liderzy zaprosili do współpracy m.in. Miroslava Vitousa, Aerto Moreirę, Omara Hakima, Alfonsa Mouzona i Jaco Pastoriusa. Grupa istniała 14 lat, chyba największym przebojem, i to prawdziwym przebojem, który grywany był przez wszystkie szanujące się stacje radiowe, stał się Birdland. A ja teraz proponuję Państwu wysłuchanie innego utworu. Do Birdland jeszcze powrócimy na zakończenie, a teraz kompozycja Zawinula The Juggler.
Weather Report i The Juggler. W 1985 roku Joe Zawinul rozpoczyna solową trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i Europie. Łączy jazz z muzyką etniczną, czasami powraca do stylu Weather Report, czasami gra z jazzowymi awangardzistami. Tworzy formację The Zawinul Syndicate, z którą nagrywa kolejne płyty i występuje. Posłuchajmy kompozycji Zawinula zagranej przez tę grupę Changes. Zawinul Syndicate i Changes. Joe Zawinul wielokrotnie otrzymał tytuł najlepszego pianisty jazzowego. Jego kompozycje dobrze się starzeją, nabierają szlachetnej patyny, nic nie tracąc na urodzie ani na wartości. Szkoda, że już nam nie zagra.
RFI Paryż.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt, do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.